Tak usiądźmy, bracia i siostry, wygodnie sobie. Witam was wszystkich w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chciałbym dzisiaj podzielić się z tym, co Pan przez jakiś czas kładzie mi na serce i chciałbym po prostu tę usługę również rozpocząć od tytułu i później wspólnie, krótko albo długo, zastanowić się nad tym, co my swoim życiem robimy. I tytuł tej usługi jest: czy urodziłeś się i żyjesz na podstawie obietnicy? Problem ten jest w wielu miejscach Słowa Bożego podany nam ku rozważeniu. Czy żyjemy na podstawie obietnicy, albo bardzo często wracamy do sprawiedliwości z zakonu? Dzisiaj nie będę mówił o sprawiedliwości z zakonu, ale musimy jedną rzecz wiedzieć, że w naszym życiu, w naszym wnętrzu zawsze jest walka starego człowieka z człowiekiem, który jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże, którego przez moc Ducha Świętego powinniśmy wydobyć i on powinien emanować na naszym ciele. Ale chcę zaznaczyć, że to jest walka. I jeszcze raz powtórzę tytuł: czy urodziłeś się i żyjesz na podstawie obietnicy? Otwórzmy Słowo Boże, aby tutaj nie być gołosłownym, w Galacjan, 4 rozdziale. I będziemy czytać Słowo Boże i 22 werset. Napisane jest bowiem, że Abraham miał dwóch synów. Jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Lecz ten, który był z niewolnicy, według ciała się urodził, ten zaś, który był z wolnej, na podstawie obietnicy. I tylko krótki komentarz. Abraham miał dwóch synów. A więc widzimy, że jego syn drugi urodził się na podstawie obietnicy. A pierwszy był jak gdyby współdziałaniem człowieka z Bogiem. Znamy sytuację, nie będę się do niej szeroko odnosił, ale to Sara, prawda, Abrahamowi podpowiedziała, aby również i to orzeczenie Boże może nie tyle co przyspieszyć, ale żeby one się w ogóle wypełniło. I czytamy w Słowie Bożym, ile kłopotów miał Abraham. Co musiał przeżywać na sam koniec, kiedy będziemy dalej czytali. A więc widzimy, że w Abrahamie urodziło się jeden syn się urodził na podstawie ciała, a drugi na podstawie obietnicy. I musimy zdawać sobie z tego sprawę, że w nas, prawda, również jest człowiek ten stary, który się urodził na podstawie ciała. Tego nie da się wyeliminować, ponieważ znajdujemy w sobie bardzo dużo takich elementów, które świadczą o tym, że co ciało zamyśla coś, wykonuje. I gdyby nie łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, która okazana nam jest dalej, nie tylko przy nowonarodzeniu, ale ona pracuje, ona działa. I na ten temat już szeroko było wielokrotnie powiedziane, to ciało nami by zawładnęło. Ale czytajmy dalej. A to jest powiedziane obrazowo. Oznaczają one dwa przymierza. Jedno z góry Synaj, które rodzi w niewolę, a jest nim Hagar. Hagar jest to góra Synaj w Arabii. Odpowiada ona teraźniejszemu Jeruzalem, gdyż jest w niewoli razem z dziećmi swymi. Jeruzalem zaś, które jest w górze, jest wolne. Ono jest matką naszą. I tak jak Bóg tu mówi, jest to pokazane obrazowo. I można by było powiedzieć lakoniczne, którego człowieka karmimy. Prawda? Jest takie troszeczkę w świecie inne powiedzenie, ale nie chcę go cytować, bo nie wypada z tego miejsca, ale chcę powiedzieć, którego my człowieka karmimy. Czy tego, który jest z nas, który się urodził na podstawie ciała, albo karmimy przez Ducha Świętego, przez Słowo Boże, tego, który jest synem obietnicy. Tyczy się to oczywiście i żeńskiej płci, i męskiej, bo to jest powiedziane tylko obrazowo. A więc musimy zdawać sobie z tego sprawę, że co? Że wbije się w nas, biją się w nas dwa życia. I to chce żyć, i to drugie też chce żyć, ponieważ pragnienia człowieka w tym pierwszym cielesnym życiu są ustawicznie złe, natomiast w tym przymierzu, które tyczy się nowego Jeruzalem, która jest naszą matką, jest to, abyśmy byli z Bogiem, ponieważ duch człowieka został stworzony przez Boga i dąży do Boga. Kiedyśmy się urodzili, kiedy zaczęło się w nas rozwijać życie biologiczne, kiedy zmysły, ciało zaczęły pracować, to wtedy dochodzi do nas również coś z wnętrza, że coś jest. I tu wielokrotnie z tego miejsca było również powiedziane, że my pielgrzymujemy w wierze. Czy chcemy, czy nie. Tego też nie będę za długo tłumaczył. Jest bowiem napisane, raduj się niepłodna, która nie rodzisz. Wydaj okrzyk, która rodzisz. Wydaj okrzyk radości i wesel się głośno. Ty, która nie znasz bólów porodowych, bo więcej dzieci ma opuszczona niż ta, która ma męża. A więc widzimy, że tutaj wyraźnie jest rozdzielone. Pierwszy symbol jest również i opisany tym, że rodzi się to przez, prawda, to, co Bóg zaprogramował, przez niewiastę. I zawsze to rodzenie jest wskażone tym, że potrzebujemy tego drugiego narodzenia. A więc narodzenia z ducha. Ta symbolika, ten obraz przedstawia nam dwa narodzenia. Jeśli teraz narodzisz się tylko z ciała, tylko z niewiasty, albo jak w Ewangelii Jana jest powiedziane, z woli mężczyzny i kobiety, rozwija się w tobie człowiek, który się urodził według ciała. Ale jeśli się urodzisz według ducha, i jest to trochę dalej opisane w Ewangelii Jana, bo kto się nie narodzi z wody i z ducha, to co? Nie wejdzie do Królestwa Bożego, nie ujrzy go. A więc widzimy, że Bóg tutaj mówi, że wiele tych, prawda, obietnic, które Bóg zaplanował w Panu naszym Jezusie Chrystusie, ono będzie miało miejsce wtedy, kiedy będziemy dziećmi obietnicy. A więc można by było śmiało powiedzieć, że ciało rodzi w niewolę. Amen. W niewolę grzechu. Potem będziemy za chwilę o tym mówili. A więc kontynuując tą myśl, przeczytajmy od 28 do 30 wersetu również tego samego rozdziału listu do Galacjan. Wy zaś, bracia, podobnie jak Izaak, dziećmi obietnicy jesteście, lecz jak ongiś, ten, który się według ciała narodził, prześladował urodzonego według ducha, tak i teraz. Lecz co mówi Pismo? Wypędź niewolnicę i syna jej, nie będzie bowiem dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnej. I znowu, kiedy zobaczymy wyżej, jest to przedstawione obrazowo, a więc widzimy, że jeśli jesteśmy dziećmi obietnicy, co mamy uczynić w naszym życiu? Tysiące lat później, bo dziś XXI wiek, ze swojego ciała, przez moc Ducha Świętego, przez Słowo Boże, powinniśmy wypędzić syna czego? Niewolnicy. Amen? Bo jesteśmy powołani do wolności. I kiedy zastanawiam się nad swoim życiem, to powiem wam uczciwie, że to jest bardzo wysoko wymagające wezwanie. Ponieważ bije się w nas doświadczenie starego człowieka, na którym wiele lat żeśmy się, prawda, uczyli, powoływali i abośmy wygrywali, abośmy przegrywali. I teraz nagle, prawda, kiedy rodzimy się na nowo, wszystko wydaje się inne. Wszystko krzyczy w nas przeciwko nam samym. Walka. Ale W recepcie Bożej jest powiedziane wypędź go. Co mamy czynić? Czy tak jak Jezus, który wypędzał demony? No nie bardzo. Ja myślę, że my mamy go wypędzić przez posłuszeństwo Słowu Bożemu. Amen. Mamy w miejsce tych złych rzeczy, które są w naszym sercu, nie w umyśle, ale te złe rzeczy, które są w naszym sercu, które nas kalają, powinniśmy wypędzić przez Słowo Boże. A Pan Jezus w Słowie swoim obiecał, że ożywi to Słowo ku działaniu w nas. Amen. Moi kochani, zastanawiałem się i obserwując wiele lat już życie chrześcijan, zadałem sobie takie pytanie, co rodzi w nas niewolę? Co rodzi w nas niewolę? Bo tak bardzo często jesteśmy w niewoli. W 7 rozdziale listu do Rzymian jest to opisane, że, prawda, że mój wewnętrzny człowiek chce robić dobrze, ale kiedy on chce to robić, to znajduje w sobie inny zakon, który go bierze w niewolę. A to zakon czego? Grzechu. 8 rozdział oczywiście tego listu jest rozwiązaniem, ale otwórzmy 1 Koryntian. Trzeci rozdział. I 2, 3 werset przeczytamy. Poiłem was mlekiem, nie stałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a teraz jeszcze nie możecie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość, kłótnia, to czy cieleśni nie jesteście? Czy na sposób ludzki nie postępujecie? Bardzo proste rozróżnienie. Czyli jest kłótnia, spory. To jak postępujemy? Na sposób Boży albo na sposób cielesny? Bo skoro między wami jest coś takiego, to czy możecie, prawda, jeszcze coś wyższego, czymś wyższym być nakarmieni? Dlatego Paweł mówi, poiłem was mlekiem. Ilu braci i sióstr widziałem, kiedy nowo narodzili się i chcieliby wielkich rzeczy dokonywać. Tak jak zresztą nasze dzieci małe. Nie zdają sobie z tego sprawy, co niesie dorosłość. I tak jest z nami, kiedy jesteśmy niemowlakami. Nie ma dla nas żadnych przeszkód. Ale kiedy troszeczkę w tej rzeczywistości Bożej dorośniemy, zaczyna nasza cielesność wychodzić. I tak jak powiedziałem wcześniej, nic lepiej nie potrafimy, jak tylko co postępować na sposób ludzki. Amen? Dlatego, że nie jesteśmy wyćwiczeni jeszcze w postępowaniu Bożym. W naukach wyższych, w Hebrajczykach na ten temat jest powiedziane. W naukach o sprawiedliwości, która dopiero pozwala nam rozróżnić co? Dobro od zła. Ale my rozróżniamy dobro od zła na bazie sprawiedliwości według zakonu. Nie jesteśmy jeszcze w stanie, prawda, dojść do rozróżnienia sprawiedliwości według wiary, ponieważ nie ma tego czasu, który byśmy używali nauki o sprawiedliwości, a tylko używanie przez nas naukę o sprawiedliwości w Jezusie Chrystusie pozwala nam wyćwiczyć zmysły do rozróżnienia dobra i zła. I tutaj chcę z całą mocą podkreślić, że taki stan, kiedy diabeł widzi, który jest opisany tutaj, będzie podlewał wszystkimi siłami, wszystkimi nawozami, wszystkim, co ma. I wielu chrześcijan już w tej fazie gubi się. Co rodzi niewola? Niewola rodzi grzech. Kiedybyśmy otwarli Hebrajczyków, 3 rozdział i 12-13 werset. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Widzimy? Póki trwa. I tu niedawno żeśmy słyszeli, że ta społeczność pozioma, ta horyzontalna jest potrzebna, ponieważ my nad bratem, siostrą, czyli jedni nad drugimi powinniśmy czuwać, napominać się wzajemnie. A jaka jest nasza reakcja na napomnienie? Ale widzicie, jeśli nie robimy tego zalecenia, to nasze serce twardnieje w jakim człowieku? W starym. Twardnieje, twardnieje. Robi się wręcz skałą. A wiemy, że upór w naszym sercu rodzi to, co tak dobrze znamy. Rodzi na nowo grzech. Można by było powiedzieć, przez jakiś czas uczestniczę w rozmowach braci, sióstr i widzę, że ten, kto nie rozprawi się z tym, jego serce zatwardza się, ale ja mam rację. Bóg ma rację. I ten proces postępuje aż do tego, kiedy grzech wyda owoc. A owoc grzechu, wiecie co jest, prawda? Owocem grzechu jest śmierć. Śmierć duchowa. A więc pomimo to, że jesteśmy, prawda, dziećmi obietnicy, tak jakbyśmy czytali dokładnie, co stało się z Ezawem i z Jakubem, Słowo Boże mówi, że obaj oni byli potomkami obietnicy, ale Ezaw zgardził swoim pierworództwem po to, aby jego ciało się miało dobrze. Zastanówmy się nad tym, bo to jest obrazowe. Ile razy wybieramy to, aby nasze ciało się dobrze poczuło? Zjemy tą zupę, którą diabeł nam ugotował, aby przeżyć w tym świecie. I nie czekamy na Boże rozwiązanie. Tak jak to uczyniła Sara w tym obrazie. Nie poczekała, aż Boża obietnica się wypełni, a Bóg jest prawdomówny. Amen. Czy ta Boża obietnica obrazowo nie wypełniła się w Izaaku? Wypełniła się. Ale my zawsze potykamy się o Ezawa i o jego wybory, a również i o Jakuba. Musimy się nad tym, moi kochani, zastanowić. Izajasza, kiedy byśmy otwarli, tak krótko chcę mówić o przyczynach tego, co może spowodować w tych, którzy są dziećmi obietnicy, śmierć. 59 rozdział Izajasza, będziemy czytać 4 wersety. Oto ręka Pana jest taka, jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć. I to jest dla nas dobra informacja. Kiedy czeka nas ten wybór między Ezawem a Jakubem, Bóg mówi, czy ręka Pana jest tak krótka, aby nam nie pomóc, skoro jesteśmy dziećmi obietnicy? Czy jego ucho nie słyszy? Wszystkim tym jest tylko czynnik czasu. Bo znamy to z Ewangelii, Bóg czasem zwleka z odpowiedzią. Czasem się tak zdarza. Czasem nie pasuje nam po prostu termin odpowiedzi. I kiedy dalej byśmy czytali, lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga. A wasze grzechy zasłoniły przed wami jego oblicze, także nie słyszy. Gdyż wasze dłonie są splamione krwią, a wasze palce winą, wasze wargi mówią kłamstwo, wasz język szepce przewrotność. Tu troszkę się do tego odniosę. Służba starszych w każdym kościele jest to obowiązek walki obowiązek walki o to, aby trzoda miała się dobrze. I wiemy, że jest w Starym Testamencie werset i nazwani są ci, którzy mają paść trzodę leniwymi psami, którzy nie szczekają. Możecie mi wierzyć, że są czasem trudne wybory powiedzieć o kimś źle ku dobru całej społeczności. I zresztą takich złych wypowiedzi w Słowie Bożym na temat różnych ludzi jest wielość. Ale ile nasłuchaliśmy się jako starsi oskarżeń na nas temat, że obmawiamy, że mówimy, a w jaki ludzki sposób mamy pewną rzecz rozsądzić? Że podwójnie zdamy sprawę? Oczywiście, że tak. Ale ktoś pewne rzeczy wypowiada, nie zdaje sobie sprawy, że pod taki sam osąd on podchodzi. I widzę ludzi, w których w życiu nie zmienia się nic. Nic absolutnie. Oczywiście ich usta są pełne rozsądzania, osądzania, wypowiadania pewnych rzeczy, które w ogóle dla nas wszystkich są niebezpieczne. Pewne rzeczy są wkalkulowane w służby, abyśmy o tym wiedzieli. Tak jak wkalkulowany w pracę, to jest tylko taka alegoria. Kata jest wykonać swój obowiązek. Wielokrotnie się nad tym zastanawiałem, gdzie jego sumienie. Ale Bóg powiedział w Nowym Przymierzu, władza jest po to, aby nosiła miecz. Z jakiego to powodu? Tak fajnie wszystko wygląda w tej super miłości, którą dzisiaj jest zgłoszona. Świat jest dzisiaj więcej okrutny niż jeszcze wiele, wiele lat temu. Sądy Boże, które będą za niedługo, wypełnią się dlatego, że to, co stało się przed potopem, myśli i pragnienia człowieka będą ustawicznie złe. W tej narracji, w tej pseudonarracji nie ma nic dobrego, abyśmy zdawali sobie z tego sprawę. Świat bez Boga nie jest dobry. Naszą matką jest Nowe Jeruzalem, a matka jako tako, prawda, jest symbolem opieki, urodzenia, kształtowania, karmienia. Świat nas nakarmi grzechem, niczym więcej. Pomimo, że hasła, pomimo to, wszystko, co jest, będzie brzmiało dobrze. I czwarty werset mówi, a nikt samego siebie nie podnosi do tej godności, tylko, o przepraszam, Hebrajczyków czytam, Izajasz mi się zamknął, ale otwórzmy do końca czwarty werset Izajasza. Nikt nie pozywa przed sąd według słuszności. Nikt nie prowadzi sprawy uczciwie. Polegają na kłamstwach, mówią puste słowa. A więc widzimy i zastanawiam się, czy brak wiedzy w pewnych rzeczach, prawda? Mnie się to też zdarza, żebyście wiedzieli. Wypowiadam pewien sąd. Czasem za szybko, czasem pochopnie, ponieważ nikt z nas nie jest doskonały. Mamy do niej dążyć. Ale każdy zda sprawę za siebie. Każdy musi baczyć na samego siebie. Jeśli ktoś wprowadza rozłam i niepokój w nasze serca, to tak jak jest w liście do Rzymian w 16 rozdziale. Waszym Bogiem jest brzuch, a zwodzą was przez miłe, łagodne, ciepłe słowa. I to tak nie, żeby w nas wywołać, prawda, rewolucję i oburzenie, ale wszystko to jest w duchu łagodności powiedziane. Wszystko to jest spokojnie. To w nas wzbudza zaufanie. I nasz stary człowiek jest podlewany bardzo łagodnymi rzeczmi. 16 rozdział, siostro, listu do Rzymian. Nie pamiętam. Gdzieś tam w końcówce, w lewym górnym rogu. I teraz, moi kochani, działanie grzechu. A więc widzimy, że Bóg, kiedy nas stwarzał, dał nam emocje. Amen? A więc diabeł będzie działał na nasze emocje. Takim pierwszym oszustwem diabła, aby grzech się w nas urodził i śmierć, jest omamienie. No, to jest taka pochodna. Przed chwilą ją omawiałem. I otwórzmy Galacjan znowu, prawda? 3 rozdział. I będziemy czytać z 3 rozdziału od 1 wersetu. Słowa te są kierowane do Galacjan. Wiecie, że oni zostali, prawda, wymanewrowani i powracali do Starego Przymierza. I Paweł mówi tutaj tak: o nierozumni Galacjanie, któż was omamił, was, przed których oczyma został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa, ukrzyżowanego. Chcę dowiedzieć się od was tego jednego: czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiary? Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? A więc widzimy, że ten obraz, którym czytaliśmy z 4 rozdziału, on jest dla nas co? Aktualny. Że diabeł będzie dalej działał, prawda, w nas, abyśmy nawet, kiedy zaczynamy na duchu, skończyli na ciele. I to, wiecie, jest przemożna siła, bo on został prawie doskonale stworzony. Myśląc w ten sposób, zbuntował się przeciwko Bogu, stał się i chciał się stać równy Bogu, zapominając, że Bóg jest stwórcą, a on jest tylko stworzeniem. I dowiadujemy się, że ta walka doprowadzi go do klęski. Ale dlaczego jeszcze działa? Mnie nie pytajcie. To jest wola Boga. To jest tak, jak garnek, czyli ja dyskutowałbym z garncarzem. Czemu mnie takiego uczyniłeś? Znamy te słowa ze Słowa Bożego. Nie wiem i nie dyskutuję na ten temat. Ale tak jest, moi kochani. Ewangelia Marka, kiedy byśmy otworzyli na krótko, 4 rozdziale. Osiemnasty i 19 werset. A innymi zasianymi między ciernie są ci, którzy usłyszeli słowo, ale troska tego wieku, ułuda bogactwa, pożądanie innych rzeczy owładają nimi i zaduszają słowo, plonu nie wydają. To kolejne informacje dla nas. Będąc duchowym posiewem, co może zadławić to, co, o czym przed chwilą żeśmy czytali. Co może spowodować, urodząc się w duchu, skończyć na ciele. Nie będę tego momentował, niech każdy sobie tutaj to rozważy. Bo na ten temat można by było również i spokojnie usłużyć jeszcze raz. A więc omamienie. Omamienie rzeczmi tego świata. I diabeł bardzo często tą technikę stosuje. A również diabeł jest kłamcą. Kłamstwo to jest oszustwo inaczej. A więc kolejną rzeczą to jest oszukiwanie. Otwórzmy Jakuba. A więc kiedy diabeł zdoła omamić nas i zaczynamy, bo widzi, prawda, przez hordy swoich demonów to, co robimy na ciele, zaczyna nas okłamywać, oszukiwać. 1 rozdział Jakuba. 22, 24 werset. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przegląda się swemu naturalnemu obliczu. Bo przypatrzywszy się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. Widzimy? Widzimy to działanie oszustwa? Diabeł posieje, a reszta co? Jest to, że my sami oszukujemy się. Tysiące kazań, tysiące, prawda, rzeczy, które przechodzą przez nas umysł i nic z nim nie robimy. Pozostają w nas jako wiedza, która może jeszcze storbetować jakiegoś brata, który według mojej czy kogoś z was oceny się wymądrza się. I mówi, no to byś musiał tak zrobić. Czyli o tym napominaniu wzajemnym, o którym wcześniej żeśmy czytali. Zabijemy go, znając Słowo Boże. A ono nie tyczy się tego, abyśmy je wykorzystywali jako miecz przeciwko bratu, ale abyśmy wykorzystywali je jako miecz przeciwko staremu człowiekowi. Amen? Abyśmy sami siebie nie oszukiwali i nie tak, jakbyśmy przyglądali się w zwierciadle. I popatrzcie, jaki jest efekt. Jeśli tak będziemy robić, a nie wykonywać, to zapominamy. Powoli, powoli zapominamy o tym, kim mieliśmy być. I to też diabeł dobrze wie. Po co jemu to jest potrzebne, ten proces? Po to, aby zwieść. Kolosan, kiedybyśmy otwarli drugi rozdział. Nasz przeciwnik, wiecie, działa systematycznie i programowo. Kolosan, drugi rozdział. I będziemy czytać od pierwszego wersetu. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielki bój toczę za was i za tych, którzy są w Laodycei, i za tych wszystkich, którzy osobiście mnie nie poznali. Aby pocieszone były ich serca, a oni, połączeni w miłości, zdążali do wszelkiego bogactwa, pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Tutaj Bóg ujawnia nam, co jest oferowane dla tych, którzy będą kontynuowali karmienie się w duchu. To jest piękna oferta. W zasadzie i ciało, i nasz duch dążą do tego, prawda, aby poznać, aby mieć. Ale ta oferta przez zwiedzenie jest okłamywana. Drugi Tesaloniczan, kiedybyśmy otwarli, i kiedy od 7 wersetu przeczytamy, drugi Tesaloniczan, drugi rozdział, 7 werset. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. Wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków, rzekomych cudów, wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą czemu? Kłamstwu. Tajemna moc nieprawości działa od momentu inauguracji Kościoła, albo jeszcze inaczej, od momentu buntu w ogrodzie Eden. I tam są wymienione przyczyny. Tam są wymienione skutki. Ale najtragiczniejszym skutkiem jest to, co jest zapisane w 11 wersecie. Dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak ich wierzą kłamstwu. I tak zawsze mówię sarkastycznie, że ci, którzy są zwiedzeni, mają silniejszą wiarę niż ci, którzy nie są zwiedzeni. Bo jeśli jesteś zwiedzony na samym początku drogi do Boga, to podziwiam tych ludzi, dlaczego nie zbadają, jak mówi Słowo Boże. Dlaczego nie odwrócą się od tego i wołają do Boga, aby im to objawił. Trzymają się tego zwiedzenia jak rzep psiego ogona. Chociaż w swoim życiu mogą oglądać złe owoce, nazywając je doświadczeniem wszystkim. Cokolwiek by było, prawda? Ale jest łatwo spojrzeć na rozwój emocjonalny. Dzisiaj w wielu kościołach robi się z nabożeństwa przedstawienie takie jak w Domu Kultury. Do tego nas Bóg nie powołał. Bóg powołał nas do społeczności wzajemnej, do społeczności ze sobą i do uświęcenia. Amen. Nie do karmienia naszej duszebności. Bo kiedy będziemy karmić naszą duszebność, to dzisiaj żeśmy czytali, karmimy tego, którego mieliśmy wypędzić z nas. Tego, który urodził się według ciała. Ale każdy ma wolną wolę. Każdy może działać, jak zechce. Kiedy otwarlibyśmy 2 Koryntian, znane nam słowa oczywiście, to tylko chcę je zacytować, potwierdzając, że tak jest z nami. Że tak z nami jest. Jeśli do nas to nie dotrze, to nie będziemy się pilnować w duchu. Będziemy karmić naszą duszebność. I 11 rozdział 2 listu do Koryntian. I będziemy czytać od 3 do 4 wersetu. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. A więc widzimy, że diabeł co czyni? Skaża nasze myśli. Musimy wiedzieć jedną rzecz, prawda? Jeśli jesteśmy myśli Chrystusowej, o których mówimy w środę, to trudno by było myśl Chrystusową skazić, jeżeli jesteśmy jej posłuszni. Możemy na zewnątrz wyglądać jako dziwacy. I bardzo dobrze. Mało nas to może obchodzić. Ale jeśli żyjemy duchowo, to chwała Panu. I kiedybyśmy dalej czytali 4 werset, bo gdy przychodzi ktoś, zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to co? Z łatwością. Dlaczego ktoś coś znosi z łatwością? Bo to jest ze starego życia. To jest to, o czym powiedziałem troszkę wcześniej. To jest nasze stare doświadczenie. To jest to, co nam pasuje. Do tych wszystkich rzeczy, ja nie będę tego szczegółowo omawiał, ale do tych wszystkich rzeczy bardzo szybko się dopasujemy. Do takiej Ewangelii, jaka nam pasuje, która nie za bardzo wysila się w naszym ciele. Do takiego ducha, który nam odpowiada. Bo jeśli Duch Święty nie ma do nas dostępu i nie odnawia nas ustawicznie, to pasuje nam ten nieodrodzony nasz duch. Będziemy do niego wracać. Będziemy stać przed tym lutrem całe życie. Pocieszając się, gdy perfekcyjnie znamy Słowo. Ale z wykonaniem jest gorzej. A więc widzimy, że to potwierdza. I dlatego trzeba się zapytać, czy wiesz, jakiego ducha jesteś. I tutaj otwórzmy list Jana, 1 rozdział. Czy wiesz, jakiego ducha jesteś? W 4 rozdziale listu 1 Jana przeczytamy fragment. Od 1 do 6 wersetu. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Potem poznajemy Ducha Bożego, wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie. Wy z Boga jesteście dzieci i wy ich zwyciężycie, gdyż ten, który jest w was, większy jest aniżeli ten, który jest na świecie. A więc widzimy, jeśli tu jest mowa o zwycięstwie, czy może być zwycięstwo bez walki? No, jest to nielogiczne. A więc widzimy, że to wypędzanie, prawda, tego starego człowieka, który się urodził według ciała, jest naszą domeną do tego, aby zwyciężyć. To jest ustawiczna walka w nas. Nie walka z bratem i siostrem, aby utrzymać swoją pozycję i aby mieć swoją rację. I to tak przeważnie, to on jest winny, to ona jest winna, nie ja. I jeszcze gromadzi się wkoło siebie słuchaczy i przedstawia się im taką bajkę, która nie jest sprawdzona, że wywołuje to w nas uczucie, prawda, takie emocjonalne, współczucia, żalu. To jest bardzo dobra broń diabła. Zajmujemy pozycję krytyczną do jakiejś osoby, nie znając w ogóle podstawy tego, co ktoś musiał zrobić albo robi. Oczywiście ta osoba, prawda, jest przez nas obmawiana, ale nigdy tak per ost się jej nie zapytamy, co jest grane. Oni są ze świata, dlatego mówią, jak świat mówi i świat ich słucha. My jesteśmy z Boga, kto zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Potem poznajemy ducha prawdy i ducha czego? Fałszu. I tutaj wracam do środowych wykładów. Jesteśmy myśli Chrystusowej. Będziemy mówili, co? Słowo Boże. I ci, którzy są z ducha, słuchają Słowa Bożego. Amen. A ci, którzy są świata albo inaczej, karmią człowieka starego, słuchają, co? Argumentów światowych. To jest niebezpieczne, bo my, ja mówię sam o sobie, abyście wiedzieli, też tak działam. Bardzo często słucham argumentów. Z jakiego powodu? O, 68 lat prawie, doświadczenie. Z niejednej puszki wyszedłem. O tej światowej mówię, prawda? Albo inaczej, z niejednego pieca chleb jadłem. To jest takie powiedzenie. Ja bym chciał jeść z pieca Bożego, z chleba, który zszedł z nieba. Amen. Te moje doświadczenie zawsze mnie doprowadzało, no już nie powiem, niech sobie każdy sam odpowie do czego, prawda? Totalna klęska. Potem staramy się tę klęskę obrócić w zwycięstwo, ale dajcie spokój. Nie ma o czym mówić. Nie ma o czym mówić. I bardzo łatwo jest rozróżnić ducha prawdy od ducha fałszu. Duch fałszu mówi jak świat, do nas przemawia tym, co uchowe chce, a duch prawdy mówi z Boga. Bo ja jestem droga, prawda i życie, abyśmy o tym wiedzieli. 1 Koryntian, wniosek, jaki możemy z tego wyciągnąć. 1 Koryntian, 15 rozdział. Tu jest pewnego rodzaju dla nas taki do wyciągnięcia wniosek, taka informacja. 48 do 50 wersetu będziemy czytać. Jaki był ziemski człowiek, tacy są i ziemscy ludzie. Jaki jest niebieski człowiek, tacy są i niebiescy. Moglibyśmy wyżej przeczytać, ale tam jest argumentacja na rozróżnienie, na to, o którym żeśmy mówili. Jeśli słyszymy obmowy, oskarżenia, obronę samych siebie, to jesteśmy ludźmi ziemskimi. Dlaczego? Dlatego, że Słowo Boże mówi, że nie ma ani jednego sprawiedliwego. Ale jest dobra informacja. jeśli jesteśmy ludźmi ziemskimi, mówimy jak świat, ale jeśli jesteśmy tym, bo tym oczywiście niebieskim człowiekiem jest Pan Jezus, amen? On zszedł z ziemi, On zszedł na ziemię, ale my się mamy do Niego co? Upodabniać. Mamy się w postępowaniu do Jego upodabniać nie tylko w mowie. Tutaj kiedyś brat mówił, że kiedyś, prawda, w Grecy była, Grecy czy w ogóle ta kultura helenistyczna była taka, że wtedy, prawda, takie no, dobre mowy prowadzono. Byli dobrzy mówcy i wszyscy łach, łoch, łuch, zachwyceni, a nikt nie patrzył w ich życie, bo gdyby zajrzeli do ich domów, to tam by była Sodoma i Gomora. Ale świetnie mówili. Nie dajmy się tym, prawda, rzeczom zwieść. Tak czasem bywa. Tak czasem bywa. Przeto jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak będziemy też nosić obraz niebieskiego człowieka. To jest obrazowo znowu, prawda? Obraz ziemskiego człowieka znamy dobrze, bo każdy z nas do momentu nowonarodzenia go nosił. Amen? Ktoś na nas spojrzał i widział. Boże, kochany, co to za alkoholik? Ta kobieta to nigdy nie ustaje obmawiać nikogo. Gdzie byś ją spotkał, to wszyscy są winni oprócz niej. Prawda? To są obrazy starego człowieka. To jest to, co nam towarzyszyło. I kiedy ja oglądam siebie i widzę pewne zachowania starego obrazu, a jeszcze jak ktoś mnie napomni, to jest mi siebie żal. Denerwuję się na siebie. Tyle lat. Ale tej osobie oczywiście na samym początku to nie jestem za bardzo wdzięczny. No, mówię, znowu mi ktoś dopiekł. Ale Duch, jeśli pozwolimy Duchowi Świętemu działać w nas, to po pewnym czasie, prawda, możemy podziękować bratu, siostrze. Zostawić czas. Ten wybuch wulkanu starego człowieka, on ostygnie. I wtedy możemy po prostu prawidłowe wnioski wyciągnąć. I mówię, Panie, nie tak, chcę nosić obraz Ciebie, bo Ty jesteś Panem mojego życia. Amen. To jest moje pragnienie, Panie. I nie boję się tu nawet z tego miejsca przyznać, że się pomyliłem, że moje myśli były inne, słowa inne, bo my, moi bracia i siostry, nosimy te dwa obrazy. Jeden obraz w jednej ręce, drugi w drugiej. Który przeważy? Wiemy, że nie zawsze po prostu mamy na twarzy czy na postępowaniu ten nowy obraz człowieka niebieskiego, ponieważ ciąży nam te życie. I tak jak Paweł mówi, wzdychamy do tego nowego miasta, do tego Jeruzalem, do Matki naszej. Ale Paweł mówi, nie upadamy na duchu. Amen? To jest istotą, abyśmy o tym wiedzieli. I teraz popatrzmy 50 werset. Powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego. Ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. Amen. Dobra informacja. Nośmy obraz człowieka niebieskiego. Dźwigajmy go codziennie, bo ten obraz człowieka ziemskiego jest przyszyty do nas. Musimy go odcinać. Musimy go odcinać mocą Słowa Bożego, mocą Ducha Świętego, który jest budowniczym naszego wnętrza, tego nowego człowieka. Obietnica nowego Jeruzalem. Galacjan, już żeśmy to czytali, ale powtórzę to ku dobrej naszej nadziei. Jeruzalem zaś, które jest w górze, jest wolne. Ono jest matką naszą. Amen. Więc radzę wszystkim nam, abyśmy nosili ten obraz człowieka niebieskiego. Bo to nowe Jeruzalem jest naszą matką. Ta nadzieja, która w nas występuje i słyszeliśmy tu niedawno z listu do Rzymian. Pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego mamy dostęp. Mamy dostęp przez Niego, nośmy Go. Mówię to tylko w obrazowy sposób. W jaki stanie duchowym jesteś, ale noś obraz Jezusa. Powstań nawet z martwych, kiedy jesteś martwy duchowo, a zajaśnieje ci Chrystus. 31 werset, którego wcześniej specjalnie nie czytałem, mówi tak. Przeto bracia, nie jesteście dziećmi niewolnicy, lecz czej? Jesteśmy dziećmi wolnej. Amen. Nie jesteśmy niewolnikami tego świata, aby się do niego upodabniać. Nie jesteśmy niewolnikami, aby znajdywać rozwiązania w naszym życiu duchowym światowe. Tak jak to znalazła Sara. Ale jesteśmy dziećmi wolnej. Amen. I dla nas rozwiązania ma Bóg, sam Bóg, ten potężny Stwórca. Czekajmy na Jego rozwiązanie cierpliwie. A On nas zachowa w sobie. Co powinniśmy w tym wszystkim wiedzieć? Otwórzmy Hebrajczyków. W 12 rozdziale, 22, 25 werset. Lecz wy podeszliście do góry Syjon, do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość, i do pośrednika nowego przymierza Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a który przemawia lepiej niż krew Abla. Baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi, jeśli bowiem tamci, odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeżeli się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba. Ezaw, na początku mówiłem, był w obietnicy, ale za miskę zupy sprzedał pierworództwo. A my podeszliśmy do zgromadzenia pierworodnych. Amen? W objawieniu to pisze. I Bóg mówi, baczmy, abyśmy to doceniali. Baczmy, abyśmy doceniali krew Jezusa Chrystusa, która jest drogocenniejsza niż krew Abla. A to była krew pierwsza przelana tu na ziemi. Ale przelana krew Jezusa Chrystusa jest o wiele skuteczniejsza. Ona uratowała mnie i ciebie. Ona jeszcze, jeśli my będziemy zwiastować dobrą nowinę, uratuje wielu. To jest poselstwo Pana naszego Jezusa. To jest to, co daje nam życie. To jest to, co powinniśmy czynić w Jezusie Chrystusie. 12 rozdział Hebrajczyków, ten sam rozdział, 12 i 17 werset. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie. Prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Amen. Zobaczmy, jak Bóg zna nasze wnętrze, że w nas są chrome rzeczy, ale my przez to nie powinniśmy mówić, że do niczego się nie nadajemy, że dla nas już nie ma szans, ale wyprostujmy nasze nogi. Idźmy dalej drogą Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Baczcie, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń nie rosnął w górę, nie wyrządzając szkody, i żeby przezeń nie pokalało się wielu. A więc widzimy, to jest to, o czym mówiłem. To jest to, co jest przywilejem, ale i waszym, i starszych. Pilnowania, napominania, aby jakiś gorzki korzeń pośród nas nie wyrósł. To jest czasem niepopularne, to czasem nie pasuje naszej duszewności, ale taką mamy rolę. Taką mamy rolę jako bracia i siostry, taką mamy rolę jako starsi, aby jedni na drugich baczyć. Kto to źle interpretuje, nie znając przyczyn, jak mówi Słowo Boże, czasami sąd własny jej pije. I tak to jest. Może to troszeczkę jest ostro powiedziane, ale taka jest prawda. Żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworództwo swoje. A wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony. Nie uzyskał bowiem zmiany swego położenia, chociaż o nie ze łzami zabiegał. Nie będę tego komentował, ale taki sam odnośnik jest w liście do Hebrajczyków, 5-6 rozdział. Jeśli ktoś, co? Powtórnie krzyżuje Chrystusa. To są wielkie i mocne słowa. Ale zastanówmy się. Jesteśmy powołani do czegoś lepszego. Moi kochani, jesteśmy powołani do wolności. I kiedybyśmy otwarli znowu Galacjan i na tym zakończę 13 rozdział, 5 rozdział, 13 werset i poniżej. Galacjan 5 rozdział, 13 i poniżej. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim, co? W miłości. A więc widzimy, to kolejne, jest kolejna pewnego rodzaju informacja, że my jesteśmy skłonni pobłażać czemu? Naszym ciałom. Jakżeś mnie, Panie Boże, stworzył, tak mnie masz. To jest hasło diabła, który stosuje tą sztuczkę, ten wytrych, prawda, do tego, abyśmy temu ciału pobłażali. Pobłażali jego słabością, a my bój toczymy, walkę prowadzimy. Powinniśmy być zwycięzcami w tym wszystkim, co dotyczy nas, naszych słabości. My je możemy ubrać w piękne słowa, w dogmatykę naszego ciała. Ale nic to nie pomoże, bo Bóg zna nawet nasze najskrytsze myśli. Nawet nie ukryjemy się w najciemniejszym miejscu, bo tak mówi Słowo Boże, tak mówi to o wszechwiedzy, wszechpotędze, wszechmocy Boga. Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, baczcie, abyście jedni drugich nie strawili. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie bądźcie pobłażliwi żądzą cielesnym. I to jest tak samo. Tutaj odrzućcie, prawda? Wypędźcie tego, który jest według ciała. A tutaj jest informacja, jak powinniśmy my postępować, który chcemy żyć duchowo, który chcemy być dziećmi obietnicy. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie bądźcie pobłażliwi żądzą cielesnym. Przed chwilą na ten temat mówiłem, że my pobłażamy sobie, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. No ciało nasze walczy przeciwko nam, tak można by było powiedzieć. Obrazowo, prawda? Ale Bóg tu mówi, nie pobłażajcie mu, bo was ono zniszczy. Te stare życie was zniszczy. I teraz jest taka dobra domena, którą sobie i wam wszystkim chcę życzyć. A jeśli duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Jawne są zaś uczynki ciała, mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta i tak dalej, i tak dalej. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciw takim nie ma zakonu. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciała swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Jeśli według ducha żyjecie, według ducha też postępujmy. Amen. Niech Pan nam błogosławi. Teraz już kończymy przekaz.